zadekretował ONZ Dzień Uśmiechu dla wszystkich ludzi, którzy żyją na naszym globie, więc się uśmiechajmy. Jest godzina 7:10, Krzysztof Skowroński. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Poranek, który dobrze, jak rozpoczynamy od słuchania Radia Wnet, a jeszcze lepiej, kiedy koło nas leży Kurier Wnet. Najnowsze wydanie numer 107 Kuriera Wnet jest już w kioskach. Zachęcam Państwa do czytania. Na przykład Jan Martini, bardzo ciekawy tekst. Jan Bogatko, Piotr Wit, pan Adam Gniewecki zrobił duży wywiad z wicemarszałek Małgorzatą Gosiewską. To wszystko w najnowszym numerze Kuriera Wnet. I oczywiście o sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja jeszcze do Państwa o poranku nie mówi i nie mogłaby powiedzieć tak: hej Małgosiu, co u ciebie słychać? Mam nadzieję, że Maryla Rodowicz państwa obudziła.
Wojna w Ukrainie.
I dojrzeliśmy do tego, żeby z Dmytro Antoniukiem porozmawiać o tym, co dzieje się na Ukrainie. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie, witam państwa serdecznie.
Ucieszyła nas wiadomość o jakimś kontrataku wojsk ukraińskich w Bachmucie.
Tak jest i można już potwierdzić, że trzecia szturmowa brygada Ukrainy miała przedwczoraj sukcesy na południowy zachód od Bachmutu, tam bliżej do Czasowego Jaru. Doszło do tego, że wyzwoliliśmy około 3 kilometrów wzdłuż i 2,5 kilometrów w głęb. To wszystko znajduje się w tym kanalu wodnym, który dostarcza wodę z Siewierskiego Dońca do Doniecka. I wróg miał przeciółek na tym kanalu, na zachodnim już brzegu przebywał i mógł iść dalej na miejscowość Stupoczki, która jest pod kontrolą ukraińską. A natomiast wycofał się stąd i już znajduje się za tym kanalem na wschodnim jego brzegu, chociaż trzeba powiedzieć, że w przyciółek on jeszcze ma tam trochę dalej na południe i nie jeden niestety, także jeszcze dużo pracy, można tak powiedzieć, przed naszymi obrońcami, przed naszymi żołnierzami. Natomiast sytuacja w samym Bachmucie jest nadal ciężka i wróg, trzeba powiedzieć, że w samym Bachmucie jednak ma sukcesy i ma te sukcesy na północnej jego części, tam gdzie toczą się walki w północnej części Bachmutu. Kilka bloków jednak Rosjanie okupowali i okupowali cały park w środku Bachmutu, który był jeszcze parę dni temu też linią walk w Bachmucie. Także w Bachmucie sytuacja jest nadal ciężka, ale to już daje więcej optymizmu, te sukcesy na południe od Bachmutu. No a co do innych części frontu, to znów my nie widzimy żadnych zmian. Natomiast dzisiaj w nocy doszło, jak donoszą władze rosyjskie, doszło do tego, że uderzono co najmniej dwie miejscowości, jedna w obwodzie Kurskim i tam doszło do ostrzału elektrostacji i wobec tego są problemy z dostarczeniem prądu w Kurskim obwodzie, a tam, gdzie znajduje się bliżej do obwodu Czernichowskiego, tam jest stare miasto Starodub. Starodub, też przypominam państwu, że on nawet był jeszcze jakiś czas w XVII wieku w Rzeczypospolitej. To jest w ogóle stare siwerskie miasto ukraińskie, rusińskie, czyli ukraińskie. I ten Starodub też został zaatakowany. Wobec przedstawicieli rządu rosyjskiego nikt tam nie został zabity. Ale niepokój jest, to jest najważniejsze. Niestety w tej nocy też był co najmniej jeden wybuch, eksplozja w Zaporożu. Do czego tam doszło, na razie my nie wiemy, ale tam był alarm powietrzny i podczas tego alarmu słychać było wybuch. Także taka sytuacja.
A w Kijowie noc spokojna.
Tak, w Kijowie noc spokojna i też mogę odnotować, że po 9 maja w ogóle nic nie było, żadnego alarmu powietrznego.
Tylko oglądanie zdjęć, bo takie zdjęcia są publikowane, rakiety hipersonicznej rosyjskiej, którą udało się zestrzelić, choć ta rakieta miała być niezestrzelalna.
Dokładnie tak. I to jest naprawdę wielki sukces Ukrainy. Oręża, chociaż nie ukraińskiego, ale przekazanego nam partnerami z Stanów Zjednoczonych, bo ten Kinżal, ta rakieta, została zestrzelona z systemy Patriot amerykańskiej. I po raz pierwszy w ogóle w historii, kiedy ta supersoniczna rakieta została zastrzelona w ogóle. I to też dodaje optymizmu nam wszystkim.
Z Kijowa obserwujesz to, co dzieje się w Mińsku i to, co dzieje się w Moskwie, na Białorusi. Aresztowano, tak przynajmniej mówią media białoruskie, trzech ukraińskich młodych żołnierzy. To może być prawda?
Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to może być prawda, czy nie. Może być, ale ciężko wierzyć w temu, co piszą w mediach białoruskich.
I jeszcze raz zapytam, jakie komentarze po defiladzie moskiewskiej były w mediach ukraińskich?
W mediach ukraińskich po prostu wszyscy się śmiali z tego, co działo się w Moskwie na Pałacu Czerwonym, że Putin po prostu zaprosił tych prezydentów krajów środkowoazjatyckich dlatego, żeby mieć ubezpieczenie dla samego siebie, bo w Moskwie też podczas tej defilady, przed nią i podczas defilady nie działało nic. Nie było internetu, nie było nic, bo wszyscy się bali, że mogą przylecieć drony, które są akurat kierowane przez internet, przez GPS. I tego wszystkiego nie było. Natomiast wszędzie na dachach stali snajperzy i też z specjalnym sprzętem, który może być używany dla zastrzelenia dronów i tak dalej, ale tego nie było. No i żałosne to, co było w Moskwie. Natomiast ważna też informacja, dzisiaj w nocy Trump miał w Ameryce wywiad i takie debaty na kanale CNN, debaty partii republikańskiej, na której on na zapytanie, czy uznaje on Putina za zdrajcę międzynarodowego, powiedział, że nie, to nie jest na czasie i tak mówić teraz nie trzeba, ponieważ to stworzyłoby skomplikowanie dla przyszłych rokowań z Putinem. I trzy razy aż został Trump zapytany, czy on życzy zwycięstwa Ukrainie, i żadnego razu nie dał pozytywnej odpowiedzi na to. No, tak, to też jest żałosne, ale z innej strony jest też niepokojące, ponieważ Trump niestety ma duże szanse na to, żeby znów zostać kolejnym prezydentem po raz drugi w 2024 roku.
Ale do tego czasu miejmy nadzieję, że Ukraina wygra wojnę z Rosją. Dmytro Antoniuk powróci na antenę Radia Wnet o godzinie 9:30 z Pawłem Bobołowiczem, wspólnie Studio Kijów, i więcej informacji na temat tego i komentarzy na temat tego, co dzieje się nie tylko na Ukrainie, ale wokół Ukrainy. Trwają negocjacje zbożowe w Stambule. 200 tysięcy Rosjan zostało uznanych za zbrodniarzy wojennych, tylko lista Rosjan, którzy popełnili zbrodnie wojenne, taka jest przygotowywana na Ukrainie po zwycięstwie Ukrainy, będą być może sądzeni. Jest godzina 7:25. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a my teraz przeniesiemy się z Kijowa do Dublina. Tam jest Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Krzysztofie.
Uśmiech o poranku.
No to ty mnie tak uśmiechnąłeś o poranku. Mówię sobie, Bożeż ty mój, co to się dzieje? Krzysztof Skowroński, porankowo szczęśliwy, uśmiechnięty. To wieści tylko dobre rzeczy dla sieci radiowej, co tym bardziej mnie cieszy, więc tym bardziej ochoczo, a że jestem mądry, włączyłem Lucy, kanał numer 10 i mówię, poczekam, co powie do mnie prezes Krzysztof Skowroński o poranku.
On serdecznie pozdrowi Tomasza Wybranowskiego, ciesząc się, że może z nim przez chwilę porozmawiać i zapyta się dyrektorze muzyczny Radia Wnet. Jaką piosenkę powinniśmy dzisiaj o poranku słuchaczom zaprezentować?
No to zaraz będzie pytanie do ciebie. Najpierw pochwalę się, bo ten koncert grupy Duran Duran, mieliśmy bilety skąd? Z magazynu Hot Press. Kłaniam się szefowi magazynu Hot Press. Duran Duran, niezwykły koncert, Krzysztof. Jedno z tych kolejnych marzeń muzycznych spełnione. Mało tego, w liście Poliszczer na miejscu pierwszy, formacja Spam Próżnie na miejscu drugim, orkiestra reprezentacyjna gminy miasteczko śląskie, Dike Titen, Rammstein Tribute, a na trzecim Happy Prince Anyday. Sławek Horvat powróci w wielkim stylu w najbliższą sobotę o 21:00, a potem platynowa 30 niedziela, 14:17 o godzinie 14 z minutami. 225 notowanie listy Poliszczak. A ja jako szef muzyczny mam dla ciebie pytanie. Czy chcesz żwawo, niczym Maryla Rodowicz, pędząca majową autostradą przez twoje dzielnice i rewiry pod niebem tej pachnącej majem i brzem miejscowy w Warszawie, czy jednak zdecydowanie lirycznie i akustycznie z wiolonczelą w tle?
Żwawo, nasz wybór, prezesie. Żwawo, Tomku, żwawo.
Żwawo, żwawie. I nagranie spokojnie mogłem przegadać, bo 2:27. Panie i panowie, Norbi i Krzysztof Kasa-Kasowski, Krzysiek Kysiu pojawi się w Muzycznej Polskiej Tygodniówce za 2 tygodnie, a w tym tygodniu Krzysztof Kafi i Piotr Banach i zespół Baika, umiłowany twemu sercu, bo przecież wystąpili na tej wielkiej trasie 4 lat temu, ale teraz już chciałeś żwawo, to proszę. Norbika, że tak było i jest?
Od pamiętnych słów minęło tyle lat i są aktualne znów. Po prostu to jest...
Bo chciałeś dla pani?
Dyskutuje nikt, z faktami nie da się, a więc ponownie dziś przypomnę...
No to jest, bo tak było i jest?
Jasne jak słońce i każdy to...
Mówiąc, dobrego dnia.
Tomku, bardzo serdecznie dziękuję. Jest godzina 7:31.
początku dociekań była krowa.
A może nie na końcu dociekań będą ziemniaki. Krzysztof Gawęcki, wiceprezes Top Farms. Głupczyce, co ma dzisiaj znaczenie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Głupczyce trafiły na pierwsze strony gazet i do wiadomości, dlatego że właśnie w Głupczycach został zburzony pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej.
No tak, to prawda. Głupczyce, niewielkie miasto na południowej części Polski, na granicy z Czechami, 12-tysięczne miasto, niewielkie rzeczywiście, a dwa pomniki, panie redaktorze, upamiętniające armię radziecką, zostały zburzone w ostatnim czasie. Ja nie pamiętam dokładnie, ale to było bodajże 2 lata temu, gdy pierwszy pomnik w parku miejskim został zdemontowany. No a teraz w zeszłym tygodniu zdemontowano drugi, ostatni pomnik. W miejscach, gdzie zdaniem IPN-u no nie było już cmentarzy, nie było szczątków żołnierzy Armii Radzieckiej. Te szczątki zostały przeniesione na inne cmentarze, do większych miast, do Kędzierzyna-Koźla i do Opola. Także to zostały tylko zdemontowane pomniki.
W Głupczycach Radio Wnet było dwukrotnie i mamy tam przyjaciół, wszystkich naszych przyjaciół z Głupczyc. Oczywiście serdecznie pozdrawiamy, a pływalnia w Głupczycach, która ma taki piękny, chyba 50, a może 100-metrowy basen, on jeszcze działa, czy nie?
Pływalnia akurat przechodziła w zeszłym roku i chyba jeszcze będzie miała teraz na wiosnę ostatnie prace wykończeniowe. Jest przebudowywana. Tak, jest to jeden chyba z największych w kraju obiektów tego typu, z największą powierzchnią lustra wody. Rzeczywiście tam ten basen olimpijski to jest olbrzymi obiekt i robi wrażenie, także zapraszamy do Głupczyc, bo jest kilka atrakcji, które niewątpliwie warto zobaczyć. Oprócz rolnictwa na najwyższym poziomie, bo niektóre regiony kraju mogłyby się poczuć urażone, ale niewątpliwie oprócz intensywnego, bardzo dobrze prowadzonego rolnictwa w powiecie, największym powiecie rolniczym mamy jeszcze wiele atrakcji, także zapraszamy do Głupczyc.
Zapraszamy na frytki albo zapraszamy na ziemniaki, bo Top Farms jest największym w Europie producentem ziemniaków?
No zapraszamy, tak, na frytki i na chipsy oczywiście. Natomiast panie redaktorze, żeby tradycji stało się zadość, to ja czekam na pytanie, a co tam na giełdzie?
Uwaga, a co tam na giełdzie?
Tak, giełdy ciągle niestety w trendzie spadkowym i nasza giełda Matif, którą już nasi słuchacze mieli okazję poznać, w ciągu ostatnich 30 dni zanotowała spadek na pszenicy o kolejne 12 euro. Także panie redaktorze, odkąd rozmawiamy, to te ceny tak się wahają, były spadki. Było kilka dni z niewielkim wzrostem cen na giełdzie. Miało to związek z początkiem maja i nie wiadomo, co się stanie podczas świętowania Dnia Zwycięstwa w Moskwie. Także rynki kalkulują również ryzyko tego typu. Natomiast w tej chwili znowu jest kilka euro obniżki. Mamy wczorajsze zamknięcie na poziomie tam 237 euro za tonę pszenicy. I w tej chwili wyczekują analitycy na efekty rozmów pomiędzy stronami, czyli Ukrainą, Rosją, Turcją i ONZ-em w sprawie przedłużenia tego korytarza zbożowego przez Morze Czarne, bo dotychczasowe porozumienie wygasa 18 maja. I ta sprawa niewątpliwie będzie miała istotny wpływ na poziom cen produktów, płodów rolnych w nowym sezonie, po nowych zbiorach. Bo tak jak już wspominaliśmy wcześniej, w tej chwili już na finiszu tego sezonu magazynowego przed nowymi żniwami w Europie w zasadzie chyba niewiele się może wydarzyć. kończymy sezon w Europie z wysokimi zapasami. Szczególnie tutaj właśnie Rosja będzie miała około 25 milionów ton zapasów na koniec sezonu, tak analitycy szacują. I mamy w całej Europie bardzo dobre prognozy zbiorów. Również Rumunia i Bułgaria będą miały wysokie zapasy końcoworoczne. Całe Bałkany mają też dobrą prognozę zbiorów, także kończymy sezon sprzedażowy z zapasami i mamy perspektywę bardzo dobrych zbiorów, co niewątpliwie nie będzie wsparciem dla cen na giełdzie.
Rozumiem, że jak dojdzie do porozumienia między Rosją a Ukrainą, to te ceny też spadną.
Jeżeli dojdzie do porozumienia między Rosją a Ukrainą, to ta decyzja, ona będzie dawała jakby gwarancję zaopatrzenia tej najbardziej potrzebującej części świata w zboże. Będzie utrzymany ten korytarz, czyli ten bardzo efektywny, najbardziej efektywny transport zbóż na świecie, czyli do świata, tak powiem. Natomiast tak, to nie będzie miało raczej wpływu na wzrost cen. To pozwoli tylko płynnie przewozić towary pomiędzy producentami a odbiorcami.
To jeszcze
nie będzie takiego nawału, natłoku też sprzedaży poprzez te granice lądowe do Polski i do Rumunii. To dla naszego lokalnego rynku będzie miało niewątpliwie znaczenie w nowym sezonie.
To jeszcze
w tej chwili już nie, bo Ukraina niewiele sprzedaje. Tak, są te obostrzenia wprowadzone, ale w ogóle tą drogą, czy kołową, czy transportem kołowym, czy szynowym, niewiele się w tej chwili przewozi, więc to nie ma znaczenia. Natomiast jeżeli to przedłużenie tego korytarza by nie nastąpiło, to niewątpliwie tak. Wtedy będzie znowu nacisk na sprzedaż lądową.
To jeszcze pytanie jedno na temat zboża. Czy zaczął się ten skup interwencyjny zboża w Polsce?
Podobno tak. Właśnie wczoraj otrzymałem informację, że zwłaszcza mali rolnicy, no, którzy już czują presję zbliżających się żniw i potrzebę odładowania magazynów, decydują się powoli na sprzedaż. Ta podaż nie jest jakaś duża i nie jest łatwo sprzedawać, panie redaktorze, dzisiaj zboże na polskim rynku, ponieważ niektóre firmy handlowe wycofały się w ogóle z handlu, a pozostałe firmy obniżają ceny w skupie, dlatego że ogólnie jest ta tendencja spadkowa na giełdach światowych. W portach cena w Polsce wczoraj to była na poziomie około 1025 zł za tonę pszenicy, co powoduje, że na południowym wschodzie kraju cena pszenicy oscyluje w okolicach 800 zł. A przypomnę, że w tym najwyższym piku cenowym pszenica kosztowała około 1800 zł. Także to jest ogromna różnica, dlatego też niektórzy rolnicy ciągle chyba liczą, że to jeszcze może troszkę odbić. Natomiast sytuacja,
ale ja tego nie rozumiem. Skoro cena ma być gwarantowana, czyli 1400 zł za tonę, to na co czekają rolnicy?
Panie redaktorze, już teraz właśnie się okazuje z tego, co ostatnio słyszałem, że nie możemy dotować ceny pszenicy, nie możemy gwarantować ceny stałej za tonę, minimalnej ceny za tonę, możemy tą dopłatę skierować do hektara. I to będzie około 2200 zł do hektara w województwach południowo-wschodnich, a w centralnych województwach około 1750 zł do hektara. Jeżeli to będziemy dzielić te 2200 przez 4,5 tony, tak jak jest średni plon referencyjny, to będzie ta bonifikata około 400 zł do tony. A jeżeli dzisiaj cena na rynku jest 800, no to plus 400 to będzie 1200, a nie 1400. Także tutaj no mamy pewien rozdźwięk.
No dobrze, to skoro trzymamy rękę na pulsie, to proszę powiedzieć jeszcze, jakie są ceny mleka?
Mleko, tak jak już właśnie ostatnio rozmawialiśmy, zanotowało dość istotne spadki od grudnia do marca. Mamy w tej chwili cenę mleka na poziomie około 2 zł 10, 2 zł 20 groszy. Spodziewamy się jeszcze jakichś delikatnych spadków, ale liczymy, tak też prognozy rynkowe nam tutaj pokazują, że jest szansa, że ta cena już będzie w tej chwili się stabilizować od czerwca.
Krzysztof Gawęcki, wiceprezes Top Farms, jest, chciałem powiedzieć, przy telefonie, ale nie, bo naszą rozmowę można zobaczyć na kanale YouTube Radia Wnet, bo to jest połączenie na Skype'ie. I nie wiem, jest godzina 7:41, 4 minuty na...
Powiem o ziemniakach, powiem panie redaktorze.
No to start, 4 minuty, jest, czas
start. Szanowni państwo, w ogóle jako kraj jesteśmy znaczącym producentem ziemniaka na świecie, chociaż trudno uwierzyć, że produkcja w ciągu ostatnich kilkunastu lat spadła z prawie miliona hektarów do 230 tysięcy hektarów. To jest olbrzymi spadek areału. Natomiast spadek produkcji mierzony w tonach jest nieco mniejszy, ponieważ uprawiamy coraz efektywniej. I dzisiaj Polska pod względem produkcji jest 9. producentem na świecie, a w Europie, w Unii Europejskiej jesteśmy na 3. miejscu po Niemczech i Francji. I proszę państwa, no, ziemniak jest ważną uprawą w Polsce, natomiast coraz większe znaczenie ma ziemniak wysokiej jakości przeznaczany na ten rynek detaliczny do supermarketów. Ale ogromną część rynku stanowią ziemniaki przemysłowe. Ziemniaki przemysłowe to brzmi tak może trochę groźnie, ale to są ziemniaki, które mają cechy pozwalające przeznaczać je właśnie na produkcję frytek i chipsów. Są to wyselekcjonowane odmiany o szczególnych cechach, takich i botanicznych, i anatomicznych, i po prostu nadają się do długiego przechowywania i utrzymują odpowiednie parametry, tak żeby można było przez cały rok z tych ziemniaków produkować dobrej jakości chipsy lub frytki. I Top Farms jako grupa w dwóch spółkach w Głubczycach i Wielkopolsce uprawia prawie 2,5 tysiąca hektarów ziemniaków i są to głównie właśnie te ziemniaki przemysłowe z przeznaczeniem na te dwa kierunki produkcji. To z tym areałem 2,5 tysiąca hektarów jesteśmy producentem, który produkuje powyżej 1% całego areału ziemniaka w Polsce. Natomiast ta technologia produkcji i ten poziom plonowania czy potencjał plonowania tych odmian przemysłowych pozwala nam produkować około 90 tysięcy ton. A to z kolei stanowi 10% tego surowca, który trafia do przemysłu na te dwa kierunki produkcji. Specjalizujemy się w produkcji ziemniaka chipsowego i skupilibyśmy się na tym kierunku produkcji, to nie wymieniając marki, ale mogę powiedzieć, że co czwarta paczka chipsów w Polsce pochodzi z ziemniaków albo z Głubczyc, albo z grupy Top Farms. Także niewątpliwie dla tego rynku przetwórstwa ziemniaka, tego wysoko zaawansowanego przetwórstwa ziemniaka, jesteśmy bardzo ważnym, znaczącym, liczącym się producentem. Mamy też odpowiednią infrastrukturę, ponieważ swego czasu inwestowaliśmy w obiekty magazynowe. Ziemniak, bulwa ziemniaka jako żywy organizm wymaga odpowiedniego traktowania w procesie przechowywania. Tam ciągle postępują procesy życiowe, także w naszych magazynach ziemniaki mają odpowiednią temperaturę, czyli mają klimatyzację, mają system nawilżania. Kontrolujemy parametry tych ziemniaków tak, żeby nasz konsument przez cały rok mógł jeść piękne, ładnie wyglądające, smaczne i miejmy nadzieję też zdrowe chipsy, jeżeli będziemy te chipsy spożywać z umiarem.
Nie wiem, czy chipsy mogą być zdrowe, a czy ziemniak też jest notowany na jakiejś giełdzie na świecie, czy nie?
Tutaj nie ma takiej giełdy światowej z racji też na różne rodzaje produkcji, różne odmiany, bo nie w każdym klimacie można uprawiać wszystkie dedykowane odmiany. No, największym producentem ziemniaka na świecie są Chiny, na drugim miejscu są Indie, no później Europa i tak dalej. My jesteśmy na 9. miejscu. Nie ma takiej giełdy, zwłaszcza dla kierunku ziemniaka, kierunku produkcji ziemniaka przemysłowego. Ten gatunek, tą uprawę prowadzi się przede wszystkim pod kontrakty I zdarza się, że są to kontrakty nawet wieloletnie, gdzie warunki cenowe ustalane są na rok, dwa lata do przodu, a w zasadzie bez takich uzgodnień, bez takich kontraktów ta produkcja byłaby bardzo trudna, wręcz niemożliwa, ponieważ jest to jedna z najdroższych produkcji, w takiej podstawowej produkcji rolniczej. Ziemniak jest uprawą, która wymaga bardzo wysokich nakładów. Ziemniak najlepiej, jeżeli ma jeszcze możliwość być nawadniany, bo to powoduje, czy daje gwarancję zastabilizowania plonu, co jest bardzo istotne, bo przy tym bardzo wysokim koszcie produkcji ten minimalny plon, który pozwala osiągać przynajmniej poziom zwrotu kosztów, no jest kluczowy.
Jak miałby pan hektar ziemi i ziemniaki, utrzymałby pan rodzinę, czyli żonę i dwójkę dzieci?
No nie, panie redaktorze.
A z dwóch hektarów?
Nie ma takiej możliwości.
To
nie jest
hektarów?
Ten poziom, panie redaktorze. To nie
a
jest ten poziom.
A z trzech hektarów?
To nie jest ten poziom marżowości, żeby utrzymać rodzinę. To jest też pytanie oczywiście, jakie rodzina ma potrzeby. Moja rodzina ma niewielkie potrzeby, natomiast z dwóch hektarów byłoby mi trudno utrzymać rodzinę.
A z takiego jednego hektara ile się zbiera ziemniaków?
No właśnie. I my średni plon w Polsce to mamy około 28 ton z hektara.
Ile się za tonę ziemniaków dostaje?
Panie redaktorze, ziemniak jadalny kosztuje od 20 groszy do 2 zł. To wszystko zależy znowu od tego, jak się układa rynek. Mogę mówić, tak?
Nie, patrzę na zegarek, jest godzina 7:47. Już nawet najciekawszą rozmowę o ziemniaku musimy kończyć, bo czeka Piotr Wit w Paryżu i kronika paryska z Głupczyc do Paryża jest bliżej chyba niż z Warszawy do Paryża.
Myślę, że może bliżej, chociaż droga może trochę bardziej skomplikowana.
Bardziej kręta.
Bardziej kręta, tak jest. Panie redaktorze, to dziękuję bardzo za ten cykl z naszych spotkań. Bardzo się cieszę, że mogłem przybliżyć troszkę i naszą grupę Top Farms i w ogóle produkcję rolniczą naszym słuchaczom. Mam nadzieję, że były to dla pana i dla państwa ciekawe spotkania. Bardzo dziękuję i w razie czego polecam się na przyszłość. Wszystkiego dobrego.
Myślę, że z tego skorzystamy bardzo. Ja serdecznie dziękuję, że o 7:30 był pan obecny w Radiu Wnet. Krzysztof Gawęcki, wiceprezes Top Farms. Dziękuję bardzo za rozmowę, a my pędzimy do Paryża.
Kronika paryska.
I Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie. Witam wszystkich państwa. Przedwczoraj pod Bachmutem zginął francuski dziennikarz, trzeci z kolei. Atmosfera jest wojenna. Nie wiadomo, co Putin świętował przedwczoraj, zwycięstwo sojuszników nad Niemcami, czy własne przyszłe zwycięstwo nad Ukrainą. 3 maja w całej Francji odezwały się syreny alarmowe. Polacy mieszkający tutaj dłużej wiedzieli, że to nie wybuch wojny. Od wielu lat we Francji w każdą pierwszą środę miesiąca w południe sprawdza się sprawność alarmów. Muszą być gotowe na wszelki wypadek pożaru, kataklizmu albo, kto wie, niespodziewanego ataku wrogiego mocarstwa. Od 15 miesięcy syreny przypominają narodowi wszakże wojnę na Ukrainie. Mimo iż do Dniestru i Dniepru daleko, coraz większą liczbę Francuzów przenika świadomość, że obrona Kijowa to jest także ich wojna. Drożyzna produktów codziennego spożycia jest bezpośrednim następstwem operacji specjalnej prowadzonej przez armię rosyjską. Wprawdzie kawior i inne produkty wielkiego luksusu zdrożały tylko nieznacznie. Trufle oscylują jak zwykle wokół 4000 euro za kilogram, podobnie jak wino Petrus stale około 1250 euro za butelkę młodego. Ale to, co naród kupuje codziennie, poszybowało w górę jak rakieta Elona Muska. Kilogram szynki kosztuje 40-45 euro, kilogram wołowiny 60 euro. Także 3 maja Komisja Parlamentu Francuskiego odrzuciła propozycję Macronii o obowiązku wywieszania przed merostwem flagi europejskiej obok sztandaru francuskiego. Nie jest to krok nieprzyjazny wobec Unii, ale nie jest to także gest wielkiej miłości, który do dokłada się do wielu objawów niezadowolenia z jej polityki. Afery korupcyjne odkryte niedawno w dyrekcji Unii nie polepszają nastroju. Nie poprawia sytuacji nawet zapowiedź wprowadzenia przez Unię czarnej listy osób skorumpowanych, którym Unia zabroni wstępu na swoje terytorium. Nie wiadomo, czy na czele listy nie pojawią się dyrektorzy Unii, mówi Ulica. Wiadomo za to nie od dziś, że sankcje karne wymierzone przeciwko Rosji, nałożone przez Unię, dotknęły rykoszetem również Europę. Naród pokornie zniósł dotkliwe ograniczenia w imię pomocy humanitarnej zaatakowanemu ludowi. Teraz, po upływie ponad roku, naród chciałby wiedzieć, jaki te sankcje odniosły skutek. Unia twierdzi, że sankcje wymyśliła sama z pomocą gabinetów konsultingowych amerykańskich, ale zważywszy na ich skutki, nie dziwiłbym się, gdyby się okazało, że doradził te sankcje któryś z ruskich oligarchów. No bo popatrzcie sami. Sankcje ekonomiczne zastosowane przez Europę miały na celu ugodzić boleśnie prezydenta Putina i w jego najbliższe otoczenie. Oligarchów z jego łaski, miliarderów, których za caratu nazwano by bojarami. Doprowadzimy do upadku rosyjską gospodarkę, zapowiadał francuski minister gospodarki Bruno Le Maire w marcu 2022 roku. Otóż według ostatnich doniesień bojarzy Putina mają się dobrze, jeżeli nie bardzo dobrze. Po roku i 10 etapach sankcji europejskich kraj kontynent Władimira Putina liczy 110 miliarderów euro, co znaczy 22 więcej niż przed wprowadzeniem sankcji. Szczegóły podaje wielki dziennik krajowy Le Figaro z 24 kwietnia. Rosyjskie wydanie Forbesa dodaje ze swej strony, że ich majątek nawet wzrósł. Powiększył się o 152 miliardy i wynosi obecnie ponad 500 miliardów dolarów, dokładnie 505 miliardów. Najbogatszym człowiekiem Rosji jest król nawozów sztucznych Andrzej Mielniczenko. Unia skonfiskowała mu podobno jacht wodowany w Genui, największy prywatny jacht świata, a jego córce kawalerkę w Londynie wartości 5 milionów funtów. Po roku okrutnych prześladowań Mielniczenkę stać na nowy jacht, albo dwa, albo trzy, i na nowe piedater dla córki. W ciągu 12 miesięcy udało mu się podwoić majątek. 25,2 miliarda dolarów. Władimir Potanin, król Niklu, niewiele mu ustępuje, 23,7 miliarda. Trzeci, hutnik i metalowiec, Władimir Lisin, jest tylko trochę od nich biedniejszy, 22,1 miliarda. Należy zwrócić uwagę, że same ułamki dziesiętne przy tych liczbach mają olbrzymie znaczenie. Jak to się dzieje, że Putin, któremu Amerykanie przedziurawili gazociągi, a Europa sama odcięła się od jego ropy naftowej, nadal tak dobrze prosperuje? Nie mogąc kontynuować interesów z Zachodem, przebiegły ten NKWD-sta odkrył nowe drogi, żeby sprzedawać swój wodorowęglowy towar. Trzeba tylko było pomyśleć. Przed laty za PRL-u mój przyjaciel, pan Jakub Odwak, dyrektor Teatru Żydowskiego, mówił mi ze złością: panie Wit, pan mnie powiesz, kto tam teraz siedzi w tym Ministerstwie Handlu Zastranicznego? Jak ja tam byłem, to sprzedałem do Arabii Saudyjskiej dużą partię kaloszy gumowych. A pan słyszałeś, żeby w Arabii Saudyjskiej padał kiedyś deszcz? Putin zrobił lepiej od dyrektora Odwaka. Krajomy Zatoki Arabskiej sprzedaje ropę naftową. A czy pan słyszał, panie prezesie, żeby Arabii Saudyjskiej i Emiratom Arabskim zabrakło czarnego złota? Królestwo Saudyjskie jest w istocie trzecim światowym producentem ropy naftowej za Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Zaś rezerwy naftowe Emiratów stanowią jedne z 10 najbogatszych zasobów planety. A mimo to według Kaplera, dostarczyciela danych o surowcach, eksport ropy rosyjskiej do Arabii Saudyjskiej wzrósł trzykrotnie w ciągu 2022 roku, osiągając rekordową liczbę 60 milionów baryłek. Odtąd Brent rosyjski stanowi 10% produktów zmagazynowanych w Emiratach. To co nam może wydać się sytuacją groteskową, wcale nie śmieszy Amerykanów. Po nałożeniu wspólnie z Europą karnych sankcji na Rosję, Amerykanie bynajmniej nie pragną, aby te kary były obchodzone. Na razie obserwują sytuację i operacje ze spokojem. Jak długo jeszcze? Kraje Zatoki Perskiej drwią z sankcji amerykańskich i europejskich przeznaczonych do uśmierzenia wojowniczych instynktów Putina. Wszystko, co je interesuje, to kupno za pół ceny ruskiej ropy, żeby ją sprzedać na świecie po cenach rynkowych, zgarniając po drodze kolosalną marżę. Nakładając sankcje na Putina, sami strzeliliśmy sobie w nogę, mówiono we Francji. Dzisiaj widać dokładniej, że to była noga średnio zamożnego i biednego narodu, gdyż sankcje wymierzone w Rosję dostarczyły radości nie tylko oligarchom moskiewskim. Podczas gdy lud francuski jęczy pod ciężarem drożyzny, oligarchowie francuscy nigdy nie mieli się lepiej. Majątki ludzi superbogatych albo ekstra bogatych, jak nazywają ich inni, słowem multimilionerów, miliarderów, wzrosły ogromnie po roku sankcji na wzór kolosalnego majątku pana Arnault, najbogatszego człowieka świata, który wzbogacił się o 50 albo nawet 100%. Wiadomość o uchwaleniu przez Unię 11 pakietu sankcji ulica przyjęła z niepokojem. Czy ten pakiet nie zaszkodzi, aby najbardziej nam samym? Pytają lękliwi.
I powiedział o tym Piotr Wit. Chwila gimnastyki. Kto uwielbia Piotra Wita? Ręka do góry. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to małe głosowanie. A teraz zapowiedź. Zapowiedź wywiadu z księdzem Jackiem Stryczkiem, który przeprowadziła Katarzyna Adamiak i będzie emitowany w audycji Co Słychać po godzinie 11. Ksiądz Jacek Stryczek jest twórcą Szlachetnej Paczki. Oskarżony kilka lat temu o rozmaite rzeczy. Teraz informacja, że prokuratura umorzyła śledztwo. Cały ten wywiad o godzinie 11, a teraz fragment tego wywiadu.
Ja kiedyś zdefiniowałem taką moją markę osobistą na następne lata w stylu zacznij żyć genialnie, czyli jakby zajmuję się tym, aby pomagać ludziom na trzy sposoby. Po pierwsze, często ludzie żyją w swoich schematach, które ich zamykają w powtarzalnym, często niefajnym świecie i ja pomagam ludziom się obudzić. Ja tego w ogóle nie rozumiem, dlaczego ludzie tylko z powodu lenistwa poruszają się po tych samych torach i trochę jest fajnie, ale w większości jest niefajnie.
A może to jest strach?
Przed zmianą, bo ta zmiana oznacza, że te resztki komforciku można stracić bez świadomości tego, co jest poza schematem. Więc pomagam ludziom się budzić. Potem jak się ktoś obudzi i już by chciał, żeby jego życie się zmieniło, to ja pomagam zrobić pierwszy krok, czyli podpowiadam, co się robi. A ci, którzy już wchodzą w proces zmiany, no to potrafię też pokazywać zaawansowane ścieżki rozwoju. Jeżeli mogę do tego dodać, to zacznie żyć genialnie. Odbiega bardzo od wielu propozycji, które są na rynku globalnym, czyli ja nie powiem komuś, na czym polega jego życie, ja tylko pozwolę mu wyjść ze schematu, żeby próbował różne sposoby życia, różne obszary życia i wiedział, z czego może wybrać. Jakby ja uważam, że ludzie się unieszczęśliwiają przez to, że nie wiedzą, ile różnych wersji ich życia jest możliwych. I kiedy ja tutaj siedzę, to na pewno mam 1000 różnych wersji życia, które przetestowałem, mógłbym to robić i po prostu wybieram taką, która uważam, że w danym momencie jest najfajniejsza.
No to teraz rozpoczniemy tę podróż w czasie, którą ja najbardziej lubię. Dlaczego ksiądz Jacek został księdzem? I kiedy?
Jak miałem 16 lat, musiałem być chyba bardzo nieszczęśliwym nastolatkiem i podjąłem taką decyzję radykalną, że chcę być szczęśliwy i metodą prób i błędów to znajdę. No i ja nie wiedziałem, co to znaczy być szczęśliwym, miałem tylko przeczucie, że to będzie coś niezwykłego. No i potem metodą prób i błędów różne rzeczy testowałem, chodzenie na imprezy. No ale na przykład jak się jest na imprezie, no imprezie jest fajnie, a po imprezie jest kac. No ja nigdy w życiu chyba kaca nie miałem, ale kac w sensie, że potem jest nieprzyjemnie. No to wiedzą, bo już to nie jest szczęście. I konsekwentnie przez całą szkołę średnią testowałem różne wersje rzeczywistości i na samym końcu tej drogi, po paradoksie, wracając z jakiegoś spotkania późno w nocy, stanąłem koło kapliczki, mówię, Boże, już wszędzie tego szczęścia szukałem, jeszcze tylko nie w Tobie. To może Ty. I paradoks jest taki, że w jakiej ja byłem religii wychowywany, że ja nie wpadłem na to, żeby w Bogu szukać szczęścia.
Cały wywiad Katarzyny Adamiak z księdzem Jackiem Stryczkiem po godzinie 11:00. Małgosia Kleszcz w studio, za chwilę wiadomości.
Reklama.
Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, Kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Wiadomości z NET.
Wybiła godzina 8, 11 maja. Małgorzata Kleszczy, zapraszam Państwa na wiadomości w NET. Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 442 dni. Instytut Studiów nad Wojną informuje o wszechobecnych problemach z rosyjskimi zdolnościami bojowymi. Amerykański think tank wyjaśnił, że ciągłe ataki wyniszczające w rejonie Bachmutu znacznie ograniczają zdolności sił rosyjskich w tym rejonie do obrony przed lokalnymi ukraińskimi kontratakami. O tym, jak wygląda sytuacja między innymi w Bachmucie, mówił w poranku w NET Dmytro Antoniuk.
Sytuacja w samym Bachmucie jest nadal ciężka i wróg, trzeba powiedzieć, że w samym Bachmucie jednak ma sukcesy i ma te sukcesy na północnej jego części, tam gdzie toczą się walki w północnej części Bachmutu.
Mówił Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet z Kijowa podczas poranka Wneta. Całość rozmowy na portalu wnet.fm. Prokurator generalny USA Merrick Garland zaakceptował przekazanie skonfiskowanych aktywów rosyjskiego oligarchy na rzecz odbudowy Ukrainy, o czym poinformowała agencja Reuters. Fundusze sięgają 5,4 miliona dolarów. W czasie moderowanego przez CNN spotkania z wyborcami Partii Republikańskiej i wyborcami niezależnymi w New Hampshire, były prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że jako prezydent zakończyłby wojnę w Ukrainie w 24 godziny. Trump zapowiedział też, że spotka się z prezydentami Rosji i Ukrainy. Obaj mają słabości i obaj mają mocne strony i w ciągu 24 godzin ta wojna zostanie rozstrzygnięta, będzie skończona, będzie absolutnie skończona, przekonywał Trump. Nie powiedział, czy uważa Władimira Putina za zbrodniarza wojennego. Jego zdaniem powinno się to rozważyć później. Kolejny dowódca islamskiego dżihadu został zabity podczas izraelskiego ataku lotniczego na Strefę Gazy. Wynika z oświadczenia brygad Al-Quds, zbrojnego skrzydła palestyńskiej formacji, które zapowiada odwet za śmierć wysokiego rangą wojskowego. Od wtorku w Gazie zginęło co najmniej 25 osób, w tym kobiety i dzieci. Warunkiem przystąpienia Serbii i Kosowa do Unii Europejskiej jest normalizacja stosunków między Belgradem a Prisztiną. Chodzi o prawnie wiążące porozumienia w oparciu o zasadę wzajemnego uznania, stwierdził Parlament Europejski w Strasburgu. Parlament Europejski postanowił pilnie zająć się projektem nowych regulacji, których celem jest zwiększenie europejskiej produkcji amunicji i pocisków. Posłowie 518 głosami za, przy 59 przeciw, zgodzili się na uruchomienie trybu pilnego w celu przyspieszenia prac nad projektem złożonym przez Komisję Europejską 3 maja. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, przekazano w środowym komunikacie. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Stopa referencyjna pozostanie na poziomie 6,75%.
Prognoza pogody.
Dzisiaj zapowiada się kolejny ładny, choć wietrzny dzień. Deszcz może wystąpić jedynie na północnym zachodzie. W zachodniej części kraju termometry mogą pokazać nawet do 20 stopni Celsjusza. W Warszawie najcieplejszej porze dnia zobaczymy na termometrach 19 stopni Celsjusza. Do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Euroderby Mediolanu lub Derbissimo, bo tak włoska prasa pisała o tym, co działo się na San Siro. Inter pokonał Milan 2-0 w półfinale, w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów. Czwarte derby w tym sezonie, 3 razy wygrywał Inter i raz Milan, a więc rzeczywiście Nerazzurri mają patent na lokalnego rywala. 8 minuta, Edin Dzeko, piękne uderzenie z pierwszej piłki po rzucie rożnym, strzela bramkę, a chwilę później i dosłownie 3 minuty później Mkhitaryan daje drugiego gola Interowi. Milan później grał po prostu bez pomysłu, bez koncepcji. Wystarczy powiedzieć, że 66. minuta Tomali trafia w słupek, a więc mimo wszystko strzał niecelny, a pierwszy celny, jaki można było odnotować, to Pobega w 92. minucie. Onana wtedy obronił. Co piszą włoskie media? Między innymi La Gazzetta dello Sport pisze o tym, że to był śmiertelnie skuteczny początek w wykonaniu podopiecznych Filippo Inzaghiego. Tutto Sport dodaje, Milan jest na straconej pozycji, choć jeszcze szansę oczywiście ma w rewanżu. Absolutnie Inter jest chwalony przez wszystkie włoskie gazety, bo rzeczywiście dokonał rzeczy wielkiej, wygrywając pierwszy mecz półfinału 2-0 na San Siro, gdzie miał mniej kibiców, bo to Milan był gospodarzem. Teraz po tygodniu rewanż. Na tym samym oczywiście stadionie, chociaż kiedy gra Inter, oni nazywają go Giuseppe Meazza, bo przecież też takie imię nosi ten piękny stadion, a Giuseppe Meazza był legendą Interu, chociaż też swego czasu grał w Milanie. Jastrzębski Węgiel mistrzem Polski. To jest bardzo ważna informacja, gdyż nikt się nie spodziewał, że tak szybko, tak prosto pokona 3-0 w meczach do 3 zwycięstw właśnie Zaksę Kędzierzyn obrońcę. Po roku tytuł wraca do Jastrzębia, ale więcej o tym w szczegóły wprowadzi Państwa po godzinie 9 Kamil Kowalik. Ja natomiast teraz powiem, że siatkarki ŁKS Commerzcon Łódź też w finale, tyle że Tauron Ligi Pań wygrały z dewelopesem Bella Dolina Rzeszów 3-1 i w meczu do 3 wygranych jest 2-1 dla łódzkiego klubu sportowego. No i tutaj już nie jest tak prosto jak w przypadku panów. Tutaj rzeczywiście kolejne mecze muszą rozstrzygać o losach tytułu. Między innymi 4. mecz w sobotę w Rzeszowie, a więc tam rzeczywiście Bella Dolina u siebie może być niezwykle groźna. A jeszcze tylko dodam, że MVP tego wczorajszego spotkania, najlepszą zawodniczką została wybrana Julia Piasecka z łódzkiego klubu sportowego. No i dziś jeszcze taka zapowiedź, że Liga Europy, oczywiście 2 półfinały Ligi Mistrzów za nami, ten z Madrytu i ten z Mediolanu, natomiast Liga Europy, Juventus w półfinale gra z Sevillą, a Bayer Leverkusen zmierzy się z Romą. Teraz to wszystko, dziękuję. Po godzinie 9 kolejny serwis.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukasz Jankowski. W każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10.30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Nowoczesna opowieść o polskiej historii. Nowa wystawa w Galerii Okno na Kulturę. Rozwój sieci muzeów, wirtualny teatr historii i skrzynie podległej. Multimedialna wystawa o powstaniu styczniowym, grupy rekonstrukcyjne. A po godzinie 20 muzyczna podróż przez polską historię pod dyrekcją Jana Stokłosy. Wystąpią Kasia Moś, Olga Szomańska, Marek Piekarczyk i Łukasz Drapała. Historyczna noc muzeów na dziedzińcu Ministerstwa Kultury już 13 maja. Zapraszają Biuro Niepodległa, Muzeum Historii Polski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczegóły na kultura.gov.pl.
Reklamie.
Jest godzina 8:09. O tej godzinie do studia Radia Wnet wchodzi na ogół Łukasz Jankowski. Za chwilę tutaj będzie, pokażę mu Kurier Wnet, taką gazetę, której Łukasz Jankowski nie czyta, choć jest tutaj wielkie jego zdjęcie reklamujące wywiad Wnet. Łukasz Jankowski jest już w studiu. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kto będzie gościem?
Gościem będzie Marek Kast, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
I co, o co będziemy go pytać?
o kryzys. Kryzys w koalicji rządzącej, o to, czy jest większość, aby uchwalić na przykład projekt sędziów pokoju.
Zbliża się kolejna konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Coś ważnego na tej konwencji się zdarzy?
No, bo to nie byle jaka konwencja. Konwencja ma trwać 2 dni. Sobota, niedziela ma się odbyć w Warszawie, aczkolwiek dokładnego miejsca jeszcze nie znamy. Wiemy tylko, że będzie to gdzieś na prawym brzegu Wisły w mieście stołecznym, gdzieś raczej dalej od centrum. Tyle udało mi się ustalić, ale konkretnie no, mam parę lokalizacji na myśli, ale nie będę zdradzał, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ma tam się pojawić, mają się już pojawić zręby i pierwsze propozycje programowe, no może nie na miarę 500+, jak to było w roku 15, no ale już takie propozycje, które mają zaabsorbować dyskusję publiczną i pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze pomysły na rządzenie, że się nie wypaliło i nie wyczerpało swojej twórczej energii politycznej, ale to ma być taka inna konwencja. Po pierwsze dwudniowa, to już wskazuje na pewną inną rangę wydarzenia, a po drugie nie tylko jedno wystąpienie, czy kilka wystąpień po sobie, ale mają być i wystąpienia, i panele, i debaty. Trochę jakby Prawo i Sprawiedliwość chciało zrobić jakieś swoje małe własne forum ekonomiczne, czy też forum polityczne w Krynicy. Zobaczymy, jak to, czy jak to będzie wyglądało, ale tak to i mają być mówcy i politycy, i niepolitycy, a politycy i z partii, i spoza partii, więc ma być ciekawie, to już możemy powiedzieć, bo to wiemy prawie na pewno, ale można być czegoś pewnym w polityce na 2 dni przed wydarzeniem, że wystąpi tam Paweł Kukiz, ale jak się udało Radio Wnet zorientować, lider Kukiz 15 nie podpisze tam żadnych dokumentów, nie będzie to występ w stylu jesteśmy razem, idziemy, mam tu podpisaną deklarację, kandyduję z Jedynki w Opolu, to jeszcze na to wszystko wskazuje, nie będzie ten moment, to dopiero nastąpi później, jak na razie Paweł Kukiz ma przeczytać, odczytać, przedstawić swoje propozycje programowe, no od których wpisania na program Prawa i Sprawiedliwości zakłada to, czy wystartuje, czy nie wystartuje.
Czy piosenka, którą zapowiem w tej chwili, może trwać 5 minut?
A czemu nie?
No, bo powiedziałeś na prawej stronie Wisły przy ulicy Dąbrowieckiej 25, jeśli się dobrze pamiętam, mieszkała Agnieszka Osiecka. Agnieszka Osiecka napisała...
Nie tylko tam zresztą.
Maryli Rodowicz napisała piosenkę Niech żyje bal, to niech żyje. Kowski twierdzi, że to jest piosenka na 4:45, a jest godzina 8:17 i czas na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
A gościem poranka wnet Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Prosto od siebie z domu z Lubuskiego, jak się domyślam.
Nie, właśnie z Warszawy.
A, no to pan poseł mógł być bliżej. No dobrze, panie pośle, panie przewodniczący, kilka prostych pytań na początek. Kto ma większość w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości? PiS czy opozycja?
No na pewno jeżeli chodzi o sędziów pokoju, to w tej chwili większości komisji nie ma, w innych sprawach jest rzeczywiście w tej chwili też i w Komisji Sprawiedliwości, jeśli chodzi o rozpatrywanie sprawozdania już pod komisji powołanej w tym celu pod kierunkiem posła Smolińskiego zostało sprawozdanie wypracowane.
No i nie może być przyjęte przez komisję. Teraz do 15 czerwca przerwa.
Z uwagi na trwającą nieustannie obstrukcję. Mieliśmy w tym tygodniu rozpatrzeć dodatkowe opinie ustne ze strony ekspertów. To był wniosek komisji, wniosek zgłoszony przez przewodniczącą Kamilę Gasiuk-Pichowicz, poparty również przez posłów Suwerennej Polski. Byli eksperci, blisko 8 ekspertów, którzy byli gotowi odpowiedzieć na pytania na posiedzeniu komisji. No niestety wniosek Krzysztofa Śmiszka
przeszedł,
o przerwę, bo do 15 czerwca przeszedł.
Bo posłowie Suwerennej Polski zagłosowali razem z Lewicą, Platformą Nowoczesną i trochę z PSL-em. Jak to jest?
No tak się właśnie mówię, no to jeszcze trochę się dziwię, dlatego że PSL też w tym wypadku popiera ustawę o sędziach pokoju, popiera to rozwiązanie. No, przełożenie o miesiąc prac komisji stawia pod dużym znakiem zapytania uchwalenie przez Sejm tej ustawy w tej kadencji.
A mamy zasadę dyskontynuacji, czyli de facto można powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem przedłożenie pana prezydenta o sądach pokoju trafia do kosza. Tak.
No dlatego ja mówię, no trzeba rozmawiać wewnątrz koalicji, bo projekt też po pracach w podkomisji ma bezpieczniki, no w postaci późniejszego wejścia w życie. Sędziowie pokoju tak de facto rozpoczęliby swoje urzędowanie w 2025 roku, więc jest czas też na poprawienie ewentualnych błędów, jeżeli takie by były.
Ale jak na razie Suwerenna Polska radnie skutecznie ten projekt storpedowała. Sądy pokoju w tej kadencji nie wejdą.
No ja jeszcze bym tego nie przesądzał, bo w samym Sejmie pewnie większości by się znalazła. No tutaj wspomniałem o Polskim Stronnictwie Ludowym i ich deklaracjach co do tego, że są ten projekt po poprawkach gotowi przyjąć. Więc jeszcze będziemy próbowali, panie redaktorze, ja się nie poddaję.
Jeszcze będzie inna próba, inna ustawa, która budzi kontrowersje także wewnątrz koalicji rządzącej. W przyszłym tygodniu, ile się dobrze orientuję, pańska komisja ma się zająć ustawą o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym.
No właśnie, jest poselski projekt, którego celem jest odblokowanie Trybunału Konstytucyjnego. No nie tylko w kontekście wyznaczonego terminu na 30 maja, bo wiemy, że 30 maja raczej Trybunał Konstytucyjny się nie zbierze w pełnym składzie. Była próba
9 maja.
W tym tygodniu, tak, 9 maja i tylko 10 sędziów stawiło się na rozprawę, więc pewnie podobna sytuacja zajdzie 30 maja. No a sam tryb legislacyjny jest no taki, że jeszcze po uchwaleniu przez Sejm ustawa musi trafić do Senatu,
a potem do pana prezydenta.
Na 100% miesiąc będzie przetrzymana. Więc nie wcześniej pewnie jak pod koniec czerwca ustawa mogłaby obowiązywać, jeżeli oczywiście zyska większość sejmową. No i w tej sprawie również trwają rozmowy z naszym koalicjantem, bo sama ustawa w moim przekonaniu ma wyłącznie taki techniczny charakter obniżający...
A co mówią posłowie suwerennej Polski? Poprą czy nie poprą tę ustawę?
No nie wypowiedzieli się jednoznacznie w tej sprawie, więc myślę, że trwają negocjacje.
A łatwiej by się panu pracowało nad projektami sądowymi, gdyby w składzie komisji nie było polityków suwerennej Polski?
Znaczy na pewno łatwiej by się pracowało, gdyby no, zgodnie z wszelkimi zasadami rządząca koalicja w komisji miała większość. To jest jakby oczywiste. No, po prostu na tym polega demokracja, no, że rządzący przedstawiają projekty ustaw. Albo te ustawy, projekty, które popierają, przechodzą przez komisję oczywiście po wprowadzeniu poprawek, bo przecież też o to w procesie legislacyjnym chodzi. Natomiast w momencie, kiedy tej większości w komisji nie ma, bo koalicjantowi nie odpowiada przedłożenie, no w tym wypadku dotyczące sędziów pokoju, ja mam nadzieję, że ten poselski projekt dotyczący zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym zyska jednak poparcie suwerennej Polski, bo to jest w interesie no, przede wszystkim Polski. No, musi działać jedyny sąd konstytucyjny. No, kto ma badać zgodność ustaw z konstytucją, a wniosków, które powinny być rozpatrzone w pełnym składzie, jest bardzo dużo w kontekście.
No i Trybunał nie pracuje za szybko. Panie przewodniczący, panie pośle, będzie jeszcze próba, żeby usunąć polityków Zbigniewa Ziobry z Komisji Sprawiedliwości, tak jak to się stało?
Ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. No raczej trzeba byłoby rozmawiać, przekonywać, że owszem mogą mieć odmienne zdanie na temat instytucji sędziego pokoju. Mogą je wyrazić w głosowaniach, no, głosując na przykład za poprawkami, które poprawiają ten projekt, mogą wstrzymywać się od głosu, no ale żeby uczestniczyć w obstrukcji wspólnie z posłami opozycji, no to już jest za wiele. Te działania przecież do niczego nie prowadzą. 40 godzin pracowała podkomisja, był czas wówczas na to, aby żądać dodatkowych opinii, aby po prostu pytać środowisko.
I teraz już pewnie ta cała praca pójdzie na marne. Panie przewodniczący, to już ten wątek kończąc, jest możliwość, żeby Prawo i Sprawiedliwość współpracowało z suwerenną Polską w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości? Macie jakiś wspólny mianownik poglądów na tą reformę?
Z całą pewnością przecież tak. No, jest owszem wypracowany projekt w resorcie o spłaszczeniu struktury sądownictwa.
Który leży już prawie rok.
No właśnie, no być może są jeszcze jakieś zastrzeżenia, bo ja no też wydaje mi się, że jest to krok w dobrym kierunku, jeśli chodzi o spłaszczenie tej struktury na ten projekt i uchwalenie tej ustawy. No duża część środowiska sędziowskiego czeka, bo on ma też i poparcie w środowisku sędziowskim. Więc ja myślę, że jeżeli nie uda się w tej kadencji, to na pewno w kolejnej tę reformę będziemy kontynuować.
A jaki pana posła, pana przewodniczącego zdaniem jest bilans reformy wymiaru sprawiedliwości?
Ja myślę, że ten saldo jest pozytywny, bo no, mamy przecież dzisiaj i losowane składy i sprawy i no, tutaj obrosły legenda oczywiście kwestie związane z przyspieszeniem postępowań, więc pewnie jedne postępowania w jednych sądach przyspieszyły, w innych po prostu tam, gdzie są niedobory kadrowe, są zaległości i opóźnienia. No i jest oczywiście to, co jest negatywne, no to jest jednak ten spór w samym środowisku sędziowskim, że ta najbardziej krzykliwa grupa sędziów skupiona przede wszystkim wokół justicji, a właściwie liderzy justicji inicjują cały czas jakieś akcje protestacyjne, bardziej po prostu zbliżone do działań politycznych niż do tego, aby cokolwiek na lepsze w sądownictwie zmieniać. Więc no po prostu ja przyglądam się temu spokojnie. Też pracuję przecież w Krajowej Radzie Sądownictwa. Tam no już ponad 3000 nominacji trafiło do pana prezydenta, 3000 sędziów awansowało albo zostało powołanych do pełnienia tej służby, więc widać, że w samym środowisku sędziowskim też nie jest tak, że jest jakiś bojkot Krajowej Rady Sądownictwa, wręcz przeciwnie.
Działa. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że osobiście jest za przywróceniem kary śmierci. Jak pan przewodniczący też podziela taką opinię, czy nie podziela jako prawnik?
No na kanwie tych ostatnich zdarzeń, tej tragedii, która dotknęła małoletniego dziecka, małego Kamilka, to takie postulaty o zaostrzenie kar dla zwyrodnialców są jak najbardziej uprawnione, natomiast czy tak daleko idące, no to tutaj ja miałbym jednak wątpliwość, no kara śmierci.
Ale to pan premier się zagalopował, czy jest radykalniejszy?
Nie, ja myślę, że to są emocje i dzisiaj na pewno też i zdania po każdym tego rodzaju zdarzeniu zdania będą podzielone, czy ten najwyższy wymiar kary powinien wrócić do kodeksu karnego. No ale w Europie praktycznie poza Stanami Zjednoczonymi i poza oczywiście światem demokratycznym to kary śmierci się przecież tylko gdzieś tam powiedzmy w państwach islamskich, w Rosji, Chinach tego rodzaju kara jest stosowana. No, w świecie demokratycznym nie jest i myślę, że Polska do tego świata należy.
Panie przewodniczący, jakieś zmiany, bo o to apeluje chociażby pani minister Marlena Maląg, że po tej tragedii powinno dojść do zmian w kodeksach, w kodeksie karnym chociażby.
No tak nie, no, ale tutaj mówię, że głównie chodzi po prostu o prewencję. Chodzi o to, żeby po prostu w odpowiednim momencie zgłaszane były wszelkie takie drastyczne przypadki, tam gdzie po prostu jest niewłaściwie wykonywana opieka nad dziećmi, tam gdzie po prostu dochodzi do przemocy domowej. To faktycznie, jeżeli są jakieś możliwości ingerencji ustawowej w tej chwili albo ewentualnego zaostrzenia kar, jeżeli zakładamy, że to może pomóc, to trzeba zrobić wszystko, aby właśnie takie regulacje wprowadzić. Ale tak jak powiedziałem, musi też działać system i pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie. Oczywiście muszą działać służby państwa. Natomiast no, mnie się wydaje, że generalnie system działa, natomiast dochodzi do jednostkowych przypadków. Najlepiej, gdyby do nich nie dochodziło.
Na koniec, panie przewodniczący, panie pośle, Marek Ast, naszym gościem, poseł Prawa i Sprawiedliwości. W sobotę, w niedzielę konwencja w Warszawie. Pan poseł będzie na miejscu?
Tak, będę. W sobotę jest akurat ta część, w której uczestniczyć będą zachodnie województwa i zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie i wielkopolskie. No, myślę, że to jest bardzo ważny moment.
Ale to jeszcze będą uczyć, to jakby jakoś będzie regionalnie podzielone, że w sobotę zachodnie...
No, to jest podniowa konwencja, no, w której po prostu w pierwszym dniu, tak jak powiedziałem, będą przedstawiciele Polski Zachodniej, w drugim dniu będą uczestniczyli koledzy z kolei z Polski Centralnej Wschodniej. Natomiast tematy będą oczywiście te same.
A czy Polska Zachodnia spotka się z Polską Wschodnią w Prawie i Sprawiedliwości? Dzisiaj miniecie panowie, państwo.
Nie, bo oczywiście tematyka będzie i w pierwszym, i w drugim dniu poruszana podobna, czyli będziemy po prostu podsumowali ten pierwszy etap prekampanii, rozmów z Polakami, propozycji programowych, propozycji co do tego, co można właśnie zrobić w poszczególnych też regionach, dlatego też jakby ten klucz. Natomiast te sprawy, które dotyczą jakby całościowo Polski i spraw Polaków będą pewnie przez pana premiera i pana prezesa poruszane i w jednym i w drugim.
Będą jakieś propozycje programowe z zakresu praworządności, sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości?
No myślę, że w tym tygodniu na tym kongresie jeszcze nie. Raczej będziemy mówili o sprawach społecznych, o gospodarce, o też tym, co zostało zrobione i jak jest to oceniane przez Polaków, a z dotychczasowych spotkań wynika, że jest oceniane bardzo dobrze.
Powiedział Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Godzina 8:33 minuty. No to jesteśmy po wywiadzie poranka. Do studia wrócił Krzysztof Skowroński.
Czego dowiedzieliśmy się od pana posła?
No, między innymi tego, że ustawa o sądach pokoju w tej chwili jest de facto martwa. Powiedział pan poseł, że szanse na jej uchwalenie w tej kadencji są bardzo nikłe. Projekt, który przez ponad 18 miesięcy, wiem więcej, 20 miesięcy był procedowany, był opracowywany w Sejmie, w komisjach właśnie, i to by jeszcze było, to ustawa prezydencka właśnie trafia do kosza.
Jak gdybyśmy mieli teraz odpowiedzieć na pytanie, czy suwerenna Polska, bo tytuł, który przyjęła sobie Solidarna Polska, suwerenna Polska, może świadczyć o tym, że ta suwerenność Polska jest bardzo zagrożona pod rządami Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Czy pójdzie samodzielnie do wyborów, czy nie?
Na razie wiemy na pewno, że nie będą, chociaż też nie było takie pewne, ale że nie będzie próby, kolejnej próby usuwania polityków tej formacji z komisji, w tym wypadku z Komisji Sprawiedliwości. No ale nie wiemy, jak politycy Zbigniewa Ziobro będą głosować przy okazji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, co pan przewodniczący podkreślił, że będzie za tydzień posiedzenie, czy w przyszłym tygodniu będzie posiedzenie. No ale nie wiadomo, czy PiS ma większość, żeby taką ustawę przez komisję przeprocedować.
Powiedzieliśmy też o konwencji Prawa i Sprawiedliwości, o tym, że na tej konwencji będzie Paweł Kukiz, a będzie też Zbigniew Ziobro?
Wydaje się, że nie. To jest to, co jest ciekawe. Na konwencji 3 maja Zbigniewa Ziobro nie było, Jarosława Kaczyńskiego chyba w ogóle nie był zaproszony, bo nawet nie odczytał listu. Mógł nie przychodzić, ale list mógł przysłać. Nie zostało to poproszone, więc widać, że negocjacje wyborcze między jedną i drugą partią są tak bardzo zaawansowane i bardzo napięte.
Łukaszu, pokażę ci Kurier Wnet, a sam muszę coś sprawdzić, jedną informację, żeby nie popełnić żadnego błędu w tym pytaniu.
To niech pan sprawdza. Na pierwszej stronie Kuriera Wnet tablica 500 plus równa się 500 minus. I to, co powiedział przed sekundą pan poseł, że z weekendowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości właśnie na sprawach społecznych i gospodarczych będzie się ogniskować, że to będzie taka próba, aby raz jeszcze przedstawić program gospodarczy. Nie będzie nic o praworządności, nie będzie nic pewnie o innych dziedzinach życia publicznego, o innych politykach publicznych, będzie właśnie o polityce społecznej, ale tak jak się zorientowałem, nie będzie raczej postulatu chociażby waloryzacji tej tablicy na 700 plus. Zresztą jak się rozmawia z politykami Prawa i Sprawiedliwości, oni sami podkreślają, że magia i czar wyborczy tego typu propozycji chyba dla nich już nie jest aż tak, czy dla wyborców nie jest już aż tak atrakcyjna.
A magia i czar Niny Simon jest nieprzemijająca. Ryszard Czarnecki. Wywiad można zobaczyć na naszym kanale YouTube Radia Wnet, ale usłyszeć też w Poranku Wnet. Dzień dobry, panie pośle.
Witam, panie doktorze, witam państwa. No, to chyba mój debiut, gdy chodzi o połączenie Skype'owe z Radiem Wnet.
To prawda. Do tej pory nie wiedzieliśmy, że jest taka możliwość, ale zamyśliłem się nad anegdotą, którą pan przed chwilą opowiedział. Właściwie to nie anegdota, to prawda, że Bigos do Strasburga dotarł razem z polskim królem Stanisławem Leszczyńskim i ten Bigos w Parlamencie Europejskim ciągle jest obecny.
Bigos to nazwa polska, a tutaj to nazywa się Szukru. Rzeczywiście nasz dwukrotny zresztą polski król, a wcześniej starosta Stanisław Leszczyński, który przez 28 lat był księciem sąsiadującej z Alzacją Lotaryngii, księciem Baru, on przywiózł ze sobą Bigos, tyle że mieszkańcy Lotaryngii, Alzacji, Francuzi nie byli w stanie pojąć tej receptury, którą Polacy znają, czyli połączenia kiełbasy i kapusty w jedno. W związku z tym do dzisiaj podają na talerza osobno kapustę, są bardzo smaczną, i osobno kiełbasę oraz, to może wydać się bardzo dziwne, również podają rybę i kapustę, ale też osobno, są różne wariacje. A więc jest taki, można powiedzieć, Bigos po alzacku, czy lotaryńsku, no inny, z bardzo wyraźnym, takim lokalnym kontekstem. No, ja zdecydowanie wolę ten polski.
A jaki Bigos wczoraj podano w Parlamencie Europejskim?
No właśnie, nie przypadkiem chyba zaczęliśmy od tej metafory, bo rzeczywiście Bigos jest, to jest sesja, której, uwaga, według mnie od agresji Rosji na Ukrainę najmniej mówiono o Rosji bezpośrednio. Oczywiście szereg debat, jak odbywało się w cieniu tego kremlowskiego niedźwiedzia. No, na przykład na samym początku przyjęto taką rezolucję popierającą zakupy amunicji. Była też debata na temat eksportu zboża z Ukrainy, czy też debata na temat Białorusi i więźniów politycznych tamtejszych. No to oczywiście wszystko to się wiąże de facto z Rosją. No, również do Rosji odwoływał się pan kanclerz Olaf Scholz, który zaprezentował takie typowo niemieckie poczucie humoru, mówiąc z kamienną twarzą, że Niemcy, jego kraj jest tym w Unii Europejskiej, który najwięcej pomaga w Ukrainie, co wywołało pewne poruszenie na sali, bo tak jak Niemcy kuglowali statystykami w okresie pandemii i wychodziło, że no, gdzie indziej ludzie umierają na potęgę, a w Niemczech mało kto. Tam chodziło o to, że po prostu jak ktoś miał inne choroby, a umierał na COVID, no to uważano w Niemczech, że umiera na te inne choroby, a COVID tylko to przyspieszył. No tutaj też to kupują statystykami, wliczają jakiś tam sprzęt strażacki do pomocy militarnej. To, co obiecują, że dadzą, nikt ci tyle nie da, co Niemiec obieca, to wliczają do pomocy już przekazanej. No i dzięki temu są tylko w statystyce swojej niemieckiej liderem pomocy dla Ukrainy. Wiadomo, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Akurat Niemcy o sprawach Rosji i Ukrainy powinny mówić jak najciszej, bo ich obecność w formacie normandzkim tak naprawdę zachęciła Moskwę do tej agresji.
Ale wystąpienie kanclerza to było takie wystąpienie programowe. Wizja Europy, wizja przyszłości w ogóle Unii Europejskiej w globalnym świecie. Co ciekawego powiedział, na co pan zwrócił uwagę?
Rzeczywiście to jest taki cykl. Oto Europa. W tym cyklu występują głowy państw bądź szefowie rządów. Następnego dnia wystąpił prezydent Portugalii Sousa. No, nazwisko w Portugalii bardzo popularne, jak widać, który mówił banały komunały, ogólniki, ale jednak słuchając słów prezydenta Portugalii, no, nie miałem wrażenia, że muszę siedzieć plecami do ściany, a słuchając kanclerza miałem to wrażenie. Kanclerz Niemiec poprzedniego dnia kłamał, mówiąc, że 8 maja przyniósł uwolnienie Niemiec od nazizmu, bo przecież to sami Niemcy demokratycznie 12 lat wcześniej wybrali Hitlera do władzy i sami ów narodowy socjalizm, unika się tej nazwy, nie wiem czemu, zainstalowali. Następnego dnia kłamał o tej największej pomocy w Unii Europejskiej jego kraju dla Ukrainy, a są to bardzo źle. Gorsze są pomysły na temat przyszłości Europy, a tutaj po raz kolejny Olaf Scholz zaproponował odejście od weta w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To by oznaczało, że nie tak jak teraz 27 krajów członkowskich Unii musi się zgodzić do pewnej decyzji, tylko wystarczyłoby 15 oraz jednak taki zawór bezpieczeństwa dla Niemiec, mianowicie te kraje, no 15, ale muszą one wspólnie osiągnąć prawie 2/3, dokładnie 65% populacji ludności Unii Europejskiej, co oczywiście jest wskazaniem na te kraje największe i rzeczywiście nie przypadkiem 4 największe kraje się pod tym podpisały z Niemcami i Francją na czele. To oczywiście była pewna rewolucja, bo to by zwiększyło w politycznym realu, w politycznej praktyce, by zwiększyło w sposób zdecydowany rolę Berlina oraz tandemu Berlin-Paryż.
To jest ta wizja kanclerza Niemiec, federalnej Europy. Jest informacja, że Unia Europejska może zbankrutować. Taki tytuł jest na portalu W Polityce. Jakie nowe podatki w ramach nowych pakietów zielonej energii, zielonego odrodzenia Europy wprowadzi Unia Europejska? Chce wprowadzić.
Ale można zadać pytanie odwrotne. A jakich podatków nie chce wprowadzić? Jest tendencja od kilku lat bardzo wyraźna, ona nie została zaniechana w okresie COVID-19, w okresie COVID-u, aby podatki, które do tej pory były częścią, integralną częścią kompetencji suwerennych państw, aby je wyeksportować na szczebel Unii Europejskiej, co w sposób oczywisty prowadzi od razu do utraty części suwerenności, bo do tej pory stop podatkowy był tym, co no, było częścią nie tylko pewnej niepodległości gospodarczej w wymiarze takim symbolicznym, ale konkretnym. No jeżeli prześledzimy gospodarczy cud Irlandii, która potrafiła, gdy chodzi o PKB per capita na głowę mieszkańca, prześcignąć swojego opresora przez wieki, czyli Wielką Brytanię, to dlatego, że Irlandczycy stosowali zachęty podatkowe dla zagranicznych firm, chodzi głównie o firmy amerykańskie, bardzo często z Amerykanów z irlandzkimi korzeniami. I to było przyczyną tego boomu gospodarczego na Zielonej Wyspie. Pozbawienie tego, tej możliwości, to zgleichszachtowanie czy urawniłowka, jakby to by powiedzieli Rosjanie, no oczywiście da więcej kompetencji Brukseli, ale uwaga, pozbawi państw narodowych pewnych, podobnie jak mówienie na własnej waluty, pozbawi pewnych takich mechanizmów, które pozwalają przetrwać kryzys, czy w ogóle prowadzić należną politykę gospodarczą. No, to jest sytuacja fatalna, a skądinąd mamy przykład Włoch. Tuż ostatnie zdanie. Tutaj pani Giorgia Meloni, no, nie ona osobiście, jej wicepremierczyk Antonio Tajani, ale podpisała się Italia pod odejściem od weta. A czemu się podpisała? No bo tego nikt nie powie oficjalnie w Rzymie, ani też w Brukseli, ale Republika Włoska jest szantażowana tym, że jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej, gospodarczej i, że tak powiem, Włosi pamiętają, co się stało z rządem wielokrotnie Silvio Berlusconiego, czterokrotnego premiera, któremu Unia Europejska, konkretnie Niemcy i Francja założyły takiego Nelsona, powodowała Unia Europejska upadek rządu w Rzymie właśnie przez odmowę pomocy. No i tego teraz boi się premier Meloni, no i tym Unia nieformalnie Włochy szantażuje. To a propos tej realnej polityki Brukseli, chociaż nikt o niej oficjalnie nie powie w żadnym komunikacie Komisji Europejskiej, no może ewentualnie jakieś wystąpienie w Europarlamencie.
Na zakończenie naszej rozmowy powiedzmy o realnej polityce polskiej. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości dwudniowa w Warszawie. Znając pana posła, będzie pan na tej konwencji? Czego mamy się spodziewać?
Tak, będę. Konwencja próbowa dwudniowa, 8 paneli po 4 w każdym dniu, poświęcone różnym tematom. Miejsce konwencji jeszcze jest trzymane w tajemnicy, ale będzie niedługo ujawnione. No chcemy pokazać, że mamy program i chcemy go jeszcze udoskonalać. No natomiast jak ostatnio byłem w Opolu, to słyszałem dowcip, że Platforma Obywatelska ma dwa programy. Pierwszy to TVN, a drugi TVN24.
A w którym z paneli wystąpi Zbigniew Ziobro?
Tego nie wiem. Natomiast zapewniam pana, że ta koalicja według mnie przetrwa. Będziemy na jednej liście, a po burzy zawsze przychodzi słońce.
Jest pan pewny, że ta koalicja przetrwa?
Jestem pewny, ponieważ niezachwianie wierzę w instynkt samozachowawczy polityków. Prawica dwukrotnie na własne życzenie przegrywała. Była tego świadkiem, nawet uczestnikiem jako młody poseł. Rok 93, rok 2001. Prawica podzielona przegrywała wybory, oddawała władzę komunie czy neokomunie. Do trzech razy sztuka, teraz tak nie będzie. Możemy się spierać, spieramy się, widzimy, nieraz niestety spektakularnie, szkoda, ale uważam, że skoro 7 razy wygraliśmy w sumie pod rząd, 2 razy wybory parlamentarne, 2 razy prezydenckie, 2 razy do naszego sejmików wojewódzkich, pierwszy raz w historii prawica wygrała wybory europejskie też, dzięki temu, że byliśmy razem, to no mówiąc tym słynnym powiedzeniem Iron Lady, Margaret Thatcher, Tina, czyli there is no alternative, skrót, nie ma alternatywy dla jednej listy obozu niepodległościowego, obozu patriotycznego, obozu Zjednoczonej Prawicy.
Mimo tego, że mówi dwoma głosami? Różnymi, często sprzecznymi?
W niektórych sprawach, oczywiście lepiej, żeby tego dwóch głosów nie było, ale jestem przekonany, że będziemy nie tylko szukać, ale znajdować w realu to, co łączy i będzie dalista.
Bardzo. A dzisiaj co w Strasburgu będzie się działo?
Dzisiaj debaty o prawach człowieka. Dzisiaj ostatni dzień sesji Europarlamentu. No, prawdę mówiąc, to co najważniejsze w sensie merytorycznym działo się we wtorek i środę. Na pewno sprawą kluczową było wystąpienie Olafa Scholza, który ja go nazwałem Olaf Cicha Pęk Scholz, ponieważ on nie stara się być kontrowersyjny, robi swoje po cichu. Macron był w Chinach, udzielił paru wywiadów, wszyscy huzia na Macrona, się zasłużył, ale to, że Scholz był 4 miesiące wcześniej w Pekinie, pozałatwiał masę kontraktów, wpuścił Chińczyków do jednego z największych portów w Europie, w Hamburgu, to już o tym nikt nie mówi, bo Olaf Scholz mało gada, a Macron gada.
A kanclerz Schröder poszedł na party w ambasadzie rosyjskiej w Berlinie.
A jest, uwaga, ojcem chrzestnym, nie w sensie formalnym, ale w sensie politycznym ojcem chrzestnym Olafa Scholza, który skądinąd w swoim przemówieniu odwołał się wyłącznie, co ciekawe, do socjaldemokratycznych kanclerzy Niemiec, tak jakby tych chrześcijan-demokratycznych nie było, no, też pięknie, jakby powiedzieli górale.
Ryszard Czarnecki prosto ze Strasburga był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
A my ze Strasburga przenosimy się do Wilna. Agata Antoniewicz jest w Wilnie. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, szanowni słuchacze. Witam Państwa bardzo serdecznie z samego serca Wilna. Tak, jestem obecna, gotowa już do przekazania najświeższych informacji, a może nie tylko najświeższych, tylko generalnie podsumowanie tygodnia, który minął tutaj w Wilnie i opowiedzenie, czym Wilno żyje.
I o tym tuż po godzinie 9, a teraz na zegarze godzina 9, tylko zdradzę, jaka jest pogoda w Wilnie i już zaczynamy wiadomości, bo Małgosia Klesz nie może się doczekać tego momentu, kiedy będzie mogła Państwa poinformować o tym, co dzieje się w kraju i na świecie.
A więc zdradzając i uchylając rąbkę tajemnicy, mówię, że u nas jest 18 stopni na plusie, słonecznie, to nie może cieszyć. I oczywiście zapraszam Państwa serdecznie do rozmowy z posłem Republiki Litewskiej, Beatą Pitkiewicz, która już jest tutaj u nas w studiu, więc mam nadzieję, że zostaniecie Państwo z nami, a raczej mam pewność, że zostaniecie Państwo z nami i do usłyszenia już niebawem po wiadomościach na falach Radia Wnet.
Agata. Antoniewicz wróci za chwilę na antenę, a na balkonie Radia Wnet jaka jest temperatura, Małgorzato?
Teraz tak odczuwalna, myślę, że około 13 stopni, ale ma dobić do 19, na co czekamy.
Nieprawda. Nieprawda? Jak 13 stopni?
No przecież pan tutaj siedzi w studiu.
No ale byłem na balkonie, tam jest ciepło, a 13 to zimno.
13 stopni to zimno, no w stosunku do tego, co się działo ostatnio, to nawet satysfakcjonująca temperatura.
Jest 9.01. Zapraszamy na wiadomości. Poranek
w Radiu Wnet. Reklama.
Czy wiesz, że woda mineralna w Polanicy Zdrój, zanim dotrze tu z Gór Stołowych, filtruje się 500 lat? Dolny Śląsk jest pełen tajemnic. Od Karkonoszy przez krainę wygasłych wulkanów, postawy milickie i niezwykłe centra cywilizacyjne, klasztory w Trzebnicy i Lubiążu. Wyjątkowy jest też sam Wrocław z sensacyjnie ocalonym rękopisem pana Tadeusza. A zatem wędrówkę po Dolnym Śląsku czas rozpocząć. Na audycję Tajemniczy Dolny Śląsk zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17. Krzysztof Kunert.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Wiadomości z NET.
2 minuty po godzinie 9, 11 maja. Małgorzata Kleszcz, zapraszam na wiadomości w NET. 442 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Instytut Studiów nad Wojną informuje o wszechobecnych problemach z rosyjskimi zdolnościami bojowymi. Amerykański think tank wyjaśnił, że ciągłe ataki wyniszczające w rejonie Bachmutu znacznie ograniczają zdolności sił rosyjskich w tym rejonie do obrony przed lokalnymi ukraińskimi kontratakami. O tym, jak wygląda sytuacja między innymi w Bachmucie, mówił w Poranku Wnet Dmytro Antoniuk.
Sytuacja w samym Bachmucie jest nadal ciężka i wróg, trzeba powiedzieć, że w samym Bachmucie jednak ma sukcesy i ma te sukcesy na północnej jego części, tam gdzie toczą się walki w północnej części Bachmutu.
Powiedział Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet z Kijowa podczas Poranka Wnet. Prokurator generalny USA Merrick Garland zaakceptował przekazanie skonfiskowanych aktywów rosyjskiego oligarchy na rzecz odbudowy Ukrainy, o czym poinformowała agencja Reuters. Fundusze sięgają 5,4 milionów dolarów. czasie spotkania z wyborcami Partii Republikańskiej i wyborcami niezależnymi w New Hampshire były prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że jako prezydent zakończyłby wojnę na Ukrainie w 24 godziny. Trump zapowiedział też, że spotka się z prezydentami Rosji i Ukrainy. Obaj mają słabości i obaj mają mocne strony i w ciągu 24 godzin ta wojna zostanie rozstrzygnięta. Będzie skończona, absolutnie skończona, przekonywał Trump. Nie powiedział, czy uważa Władimira Putina za zbrodniarza wojennego. Jego zdaniem powinno się to rozważyć później. Kolejny dowódca islamskiego dżihadu został zabity podczas izraelskiego ataku lotniczego na Strefę Gazy, jak wynika z oświadczenia brygady Al-Quds, zbrojnego skrzydła palestyńskiej formacji, które zapowiada odwet za śmierć wysokiego rangą wojskowego. Od wtorku w Gazie zginęło co najmniej 25 osób, w tym dzieci i kobiety. Na izraelskim niebie działa żelazna kopuła. Warunkiem przystąpienia Serbii oraz Kosowa do Unii Europejskiej jest normalizacja stosunków między Belgradem a Prisztiną. Chodzi o prawnie wiążące porozumienia w oparciu o zasadę wzajemnego uznania, jak stwierdził Parlament Europejski w Strasburgu. Parlament Europejski postanowił pilnie zająć się projektem nowych regulacji, których celem jest zwiększenie europejskiej produkcji amunicji i pocisków. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej RPP zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Przekazano w środowym komunikacie. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Stopa referencyjna pozostanie na poziomie 6,75%. A więcej informacji z kraju i ze świata znajdą Państwo na naszym portalu wnet.fm. Do usłyszenia w kolejnym serwisie informacyjnym.
Prognoza pogody.
Chcesz więcej?